Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, również dziennikarze i kibice. Sport Café. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Café. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.
Sport Café jak w każdy piątek. Witamy serdecznie ze stadionu przy Wrocławskiej 69. Dzisiaj dwie kanapki. Na jednej kanapce trener Adam Skórnicki. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I druga kanapa to loża dziennikarska. Andrzej Loch, Telewizja Polska Gorzów. Dzień dobry.
Witam.
Maciej Noskowicz, Radio Zachód. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
To zaczniemy od panów na kanapce dziennikarskiej. Od loży szyderców, jak niektórzy mówią w tym świadku sportowym czy żużlowym, kiedy o nas mówią. Panowie, trener Skórnicki przed chwilą zresztą na konferencji prasowej mówił, że właściwie nie wiadomo nic o formie, nie wiadomo nic o to, że nie wiadomo nic o przeciwniku. Wiemy doskonale, jak te przygotowania przebiegały. Część klubów jeździła, część w ogóle nie jeździła, prawie część jeździła tylko na wyjeździe. Czy ta pierwsza kolejka może się okazać, to wyniki nam da przypadkowe? Czy te mecze mogą kończyć się w związku z tym, że część drużyn kadłubowe właściwie miała przygotowania? To może rządzić przypadek w tych pierwszych spotkaniach?
Może nie przypadek, po prostu dobra dyspozycja dnia w danym momencie. No, trzeba być dobry na ten moment, w którym się jest, niezależnie od okoliczności. Chociaż wiadomo, że te warunki do przygotowywania się to w różnych miastach były bardzo różne i może nie wszyscy mieli równe szanse, no ale taki jest sport. Tutaj nie ma co rozpaczać. Patrząc na historię, to bardzo często było tak, że pierwsza, druga kolejka wyglądała zupełnie inaczej niż później 8., 9., 10. Tam były wyniki, które później być może w kolejnych miesiącach nie udałoby się powtórzyć, czy też spotkania, których nie udałoby się powtórzyć w takim samym układzie, więc z tego punktu widzenia patrząc, to jakieś niespodzianki mogą być.
Maciej?
No, zgadzam się właściwie i nie wiem, czy to jest przekleństwem Falubazu, czy to dobrze, czy to źle, tak na dobrą sprawę, bo patrząc już na arytmetykę i na te szanse, o których mówili właśnie przez ostatnie kilka miesięcy eksperci ogólnopolscy, nie tylko, no to ta Unia Tarnów to jest zespół, z którym Falubas musi sobie poradzić na wyjeździe, jeżeli chce walczyć o pierwszą czwórkę, wychodząc trochę do przodu. W związku z tym ta przypadkowość, ja się zgadzam, że ona będzie, ale postawię inne pytanie, co z tej przypadkowości wyniknie, tak na dobrą sprawę, bo tutaj absolutne dyskusje o jakichkolwiek szansach dzisiaj, to właściwie stawiałem pod znakiem zapytania wszystko, tak? No, co my możemy dzisiaj powiedzieć o Unii Tarnów i o Falubazie na bazie tego, co my wiemy na ten moment? No, praktycznie nic i to jest właściwie frustrujące z jednej strony, ale z drugiej, jeżeli przywieziemy zwycięstwo, to te nasze dywagacje nie będą miały racji bytu.
A na początek zaczepnie do trenera Skórnickiego, czy nerwy puszczają, bo zamknął pan treningi swojej drużyny dla dziennikarzy. Tak troszeczkę ostatnio w wywiadach to tak pan troszeczkę półzdaniami odpowiadał, trochę w żart próbował obracać odpowiedzi na niektóre pytania. To tak adrenalinka w górę idzie przed debiutem w barwach Falubazu?
Nie za bardzo sami tutaj widzę, wiemy, co w tym meczu będzie, więc o czym tu rozmawiać. Nerwy na pewno są, ale myślę, że większe nerwy na pewno po stronie tarnowskiej.
A właśnie czemu pan powiedział na konferencji, że Tarnów ma gorzej właściwie? No w zasadzie oni tak mało jeździli jak i wy do tej pory.
No tak, ale oni jadą na swoim torze, jest to debiut ligi, wracają do Ekstraligi, mają zawodników, którzy powracają po kontuzji lub chcą powrócić do formy. Zawodnicy też chcą udowodnić swoją wartość na początku sezonu, no a jeżeli nie jest ona poparta podstawą, jakimś mocnym fundamentem, wtedy będą wkradały się tam mocniejsze nerwy, mocniejsze obciążenie psychiczne. No a jak już stwierdziliśmy, ten przypadek będzie miał tutaj właśnie duże znaczenie, może nie tyle przypadek, co właśnie utrzymanie nerwów na wodzy. Jak wiemy, są zatrzymane wyścigi ze względu na nierówne starty, czy one są równe, czy nie, decyduje o tym sędzia, więc zawodnicy mogą jeszcze tego wszystkiego nie wytrzymywać i jeden ruch może spowodować za chwilę jakieś upomnienie, wykluczenie i I na takie rzeczy trzeba być przygotowanym w tym pierwszym meczu.
Okej, a co pan wie o swojej drużynie właściwie w takim razie po tym króciutkim, a intensywnym okresie przygotowawczym? Może pan powiedzieć, ta drużyna jest już w tej chwili bardzo silna, gotowa, przygotowana, wszystkie maszyny okej? Czy też dużo brakuje do tego okej?
No, drużyna jest przygotowana. Jak widać po składzie, został on tak ustalony właśnie według aktualnej jakby dyspozycji zawodników.
Okej, to ja od razu do Macieja idę, bo zanim tu otworzyliśmy mikrofony, to Maciej Noskowicz zaatakował trenera Skórnickiego. To teraz Maciej, o numerze jeden, czyli o Jepsenie Jensenie, którego trener ustawił. Rozumiem, że to jest twoja wątpliwość, tak?
Znaczy, skromnie zapytałem, ale to dlatego, bo gdzieś utarło się takie przekonanie, że wszystkie pary muszą się bilansować, ale nie wiem, czy to jest prawda, bo może trener Adam Skórniński ma zupełnie inną tezę. Mnie się wydawało, że pary muszą być mniej więcej równe, natomiast mam wątpliwość co do pierwszej pary, która będzie po pierwsze otwierać zawody, a po drugie, chyba że trener wie coś więcej, a pewnie wie więcej, chociażby o naszym Duńczyku i może to będzie taki motor napędowy, to wtedy ja nie mam pytań, ale wątpliwość polega na tym, czy Dudek z Zęgotą, jako ta mocna para, wydawało mi się, że będzie Jensen z Zęgotą i to tylko moje wątpliwości, ale gdzieś bym śmiał kwestionować autorytet trenerski, po prostu... Pytanie?
Całkowicie się zgadzam, że pary powinny być zbilansowane i z moich obserwacji wynika, że tak właśnie zaobserwowałem, że będzie to dobrze wybilansowane, również dlatego, że no, Jepsen Jensen jest w dobrej dyspozycji jeździeckiej, bardzo dobrze czuje się na motocyklu. I myślę, że jest to zawodnik, który nadaje się na otwarcie zawodów.
A to jest tak, że będzie pan stosował taki szablon, jeżeli to wypali? Czy jest pan zwolennikiem zmian w ustawieniu par? Czyli pod każdego przeciwnika będzie pan jednak zawodnikom przedzielał inne numery? Czy raczej jak już raz, drugi wypali, to żużlowcy będą się przyzwyczajać do tych numerów jednak na stałe?
No z upływem sezonu zawodnicy będą czuć się coraz lepiej na torze, będą coraz bardziej poznawać siebie, będą wiedzieli, kto lubi którędy podróżować i też będę na to zwracał uwagę pod ustawianiem właśnie par. Przede wszystkim zawodnicy, ci, którzy jadą ze sobą, no muszą trochę znać jeden drugiego, żeby nie dochodziło do nieporozumień.
To ja jeszcze wykorzystam obecność pana trenera i zapytam o Grzegorza Zęgotę, ponieważ dzisiaj dostałem takie pytanie, właściwie dwa głosy pojawiły się w programie w Radiu Zielona Góra o poranku. Jeden z słuchaczy zapytał, czemu Zęgota jest jako doparowy do Patryka Dudka. Przecież kiedy ściągano Grzegorza Zęgotę, to mówiło się, że czas na Zęgotę, żeby stał się liderem drużyny i wydawało się temuż słuchaczowi, że będzie prowadzącym parę, a drugi powiedział, hola, to będzie właśnie mocna para. Dudek jako ten prowadzący, znakomity, fruwający po torze, co w Gnieźnie chociażby było widać, natomiast Zęgota solidny, niech przywożą panowie po 5-1. Ale pytanie wprost, konkretne, czemu Zęgota nie jest człowiekiem prowadzącym parę w tej drużynie?
Jak wszyscy wiemy, Grzegorz jest zawodnikiem, który na pewno jest w stanie być prowadzącym parę i na pewno ku temu to wszystko zmierza, jego praca idzie w dobrym kierunku, on cały czas się rozwija. No niemniej uważam, że na pewno z tej, jako ten zawodnik tak zwanej drugiej linii, myślę, że jest tutaj wartością dodaną, bo w kraju mamy mało zawodników właśnie takich jak Grzegorz, którzy rozumieją tą pozycję i pomimo, że jest to dla zawodnika gorszy jakby punkt wyjściowy, bo nie jest tak łatwo zdobywać punkty, szczególnie w tych pierwszych wyścigach, to jest to zawodnik, który rozumie swoją rolę i wie, że pomimo, że ma pod górkę, to dla drużyny jest w stanie się poświęcić i kiedy będzie miał tych meczy najechanych więcej, będzie to wszystko wyglądało dobrze, to jest duża szansa, że będzie tym liderem.
Okej, to o unitarną słówko, bo Maciej powiedział, że to ważny mecz być może w walce o pierwszą czwórkę, natomiast w Polsce takie mam wrażenie, że ci eksperci to mówili, że Unia i Falubas będą walczyły o utrzymanie się, tak? Andrzej Loch, jak siła tych drużyn rzeczywiście, czy to są dwie drużyny według ciebie widziane w tej walce na dole tabeli?
Ja bym aż tak czarno tego nie widział, jeżeli chodzi o utrzymanie Falubas. Myślę, że Falubas może nie to, że nie będzie to żadnym problemem, ale powinien się utrzymać. Ale wracając też do tego, o czym była mowa wcześniej, uważam, że dla Unii Tarnów jest to mecz zdecydowanie trudniejszy, bo porażka dla Unii z takimi drużynami jak Falubas, który do potentatów ligowych prawdopodobnie należeć nie będzie, ale porażka w takim meczu stawia tą drużynę w niezwykle trudnej sytuacji, więc myślę, że tam ciśnienie jest potężne, ciśnienie na to, żeby dobrze otworzyć, bo przegrywając z Falubazem tak naprawdę mając w perspektywie jeszcze mecz wyjazdowy, to już z Falubazem są do tyłu. To z kim być do przodu, żeby ewentualnie móc realnie myśleć o utrzymaniu. W przypadku Falubazu sytuacja wygląda inaczej, tak? Bo każde zwycięstwo na wyjeździe, tak jak nam pokazują poprzednie sezony, ono przybliża do czołowej czwórki. Wiadomo, że żeby być w tej czołowej czwórce, trzeba coś wygrać na wyjeździe, biorąc też pod uwagę to, że można gdzieś u siebie czasem z kimś też równie przegrać, więc dla Unii jest to ważniejsze, ale dla Falubazu, jeśli chcemy i realnie myślimy o tym, żeby być wysoko, no to też ten mecz powinniśmy tam wygrać.
A w ogóle Unia? Czyli trójka Duńczyków i reszta?
No tak, no mówi się od 2 lat, tak, że potencjał Pedersena czy Kildemanda jest potężny i my dzisiaj pewnie powiemy to samo, ale od 2 lat to tak naprawdę tego potencjału nie widzimy.
Stępiony ten potencjał.
Jest ten potencjał mocno stępiony. Nie wiem dlaczego, być może mamy za mało wiedzy, ale dlaczego w tym roku miałoby być tak, że nagle ten potencjał znowu wystrzeli. Oczywiście brakuje nam informacji dotyczących chociażby występów w turniejach, w zawodach, dyspozycji sprzętowej, ewentualnie innych zmian, które nastąpiły w otoczeniu samego zawodnika, ale nie upatrywałbym w tych zawodnikach już teraz, tak chłodno analizując, oczywiście możemy być pozytywnie zaskoczeni, zawodników, którzy będą trzęśli tą ligą. No, to nie są potentaci, to nie są zawodnicy z czołowej dziesiątki i oni chyba sami powoli muszą się z tym pogodzić, ale my również tak powinniśmy na to patrzeć, że to nie są czołowi zawodnicy Speedway Ekstraligi.
I mówi się o tym też w Tarnowie, bo jestem akurat po odsłuchaniu rozmowy z menadżerem Baranem kolegów z Tarnowskiego Radia i tam nie ma jakiegoś wielkiego optymizmu, co oczywiście jest zrozumiałe, bo po pierwsze te przygotowania zakłócone, no nie oszukujmy się, że jeżeli drużyna nie jest mocna na papierze, to chce stworzyć taki kapitalny atut własnego toru, że jak ktoś przyjedzie, tak było przez ostatnie lata z Grudziądzem, mam wrażenie, że też się mówiło o tym, że GKM nie jest jakąś super silną drużyną, ale jak się jechało do Grudziądza, to najczęściej jednak GKM na tym supermocnym betonie wygrywał. Tutaj Tarnowianie są chyba pozbawieni na początku tego atutu, dlatego trenują, trenowali wczoraj, będą trenować jeszcze i w piątek i w sobotę, no bo oni muszą stworzyć taki fundament ze swojego toru. Jeżeli, tak jak Andrzej mówi, przegrają na dzień dobry z Falubazem, który jednak nie należy do czuba tej ekstraligowej elity, no to będą mieli już na samym starcie problem. Pytanie, kto ma większą presję, jest moim zdaniem nierozstrzygnięte, ponieważ ja cały czas uważam, że akcje Falubazu nie będą stały tak nisko, jak mówi większość ekspertów.
A jak trener słyszy, że Falubaz nie jest drużyną z czuba, że to nie jest potentat, to się trener wkurza, czy
uśmiecha się i myśli
sobie, ja wam kurczę pokażę z tymi moimi chłopakami, czy to jest realna ocena rzeczywiście?
Znaczy, no wiadomo, że jest to ocena jakoś tam...
No przedsezonowa, papierowa, wiadomo, jasne.
Przedsezonowa, jakoś całościowa, tak? A my koncentrujemy się przede wszystkim na niedzielnym spotkaniu i patrzymy, co tam możemy ugrać i jakie są założenia, tak? Wiadomo, że no... W drużynie przeciwnika kluczową postacią będzie Nicky Pettersen plus Mroczka i Jamrug. Jeżeli ta trójka wygra 3 wyścigi, no to będzie to bardzo ciężki mecz. Jeżeli nie damy tej trójce wygrać wyścigów i no ja liczę bardzo na Aleksa Zgardzińskiego, że poradzi sobie w biegu młodzieżowym, no to są realne szanse, że to my wygramy indywidualnie z 7-8 wyścigów w tym meczu i wtedy no bliżej będziemy szans na końcowe zwycięstwo.
A z juniorami ma pan największy ból głowy w drużynie? Bo w Gnieźnie, mówiąc delikatnie, no nie błyszczeli w tym pojedynku z pierwszoligowym startem. Sebastian Niedźwiedź, tak jak rozmawialiśmy chwilkę po meczu, bardzo blado wypadł w tym spotkaniu. Aleks też biegu nie wygrał, tak?
Tak, no w biegu młodzieżowym nie udało się to, co powinno udać się w Tarnowie, ale to był nasz pierwszy mecz, można powiedzieć, i ważne było przede wszystkim to, żeby te 15 wyścigów ukończyć. No nie udało nam się to w paru przypadkach, ale no czy jestem... Znaczy, no na pewno troszeczkę brakuje nam paru dni, ale to tak samo mają przeciwnicy, przede wszystkim w kwestii juniorskiej, bo to młodzież potrzebuje zawsze trochę więcej tych kółek, żeby czuć się komfortowo na motocyklu. Ale myślę, że no nie widziałem przeciwnika, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu i już po wczorajszym treningu ta pewność siebie naszych zawodników ma już powoli solidny fundament, co myślę dobrze wróży nam na te niedzielne spotkanie.
To ja podziękuję panu trenerowi, bo wchodzi Grzegorz Zęgota. Panowie na tym stanowisku, miejscu, kanapce się zmieniają. Dziękujemy serdecznie. Do czego możemy życzyć? Szerokiej drogi do Tarnowa, dobrego wyniku i w ogóle super debiutu. I żeby pan się uśmiechnął tak, tak nieironicznie już jak przed tym sezonem, tylko tak szczerze, szeroko po tym meczu. Dziękuję. Dzięki serdecznie, Adam Skórnicki. Pana Grzegorza zapraszamy tutaj na kanapkę. Koledzy, to Grzegorza Zęgoty, jeżeli mają pytanie, to proszę. Jak nie, to ja zadaję Grzegorzowi Zęgocie pytanie. Andrzej?
Proszę, gospodarz.
Nie no, gdzieś bym się pośmieli.
Grzegorz Zęgota, powiem szczerze na początek, że zmienił się Grzegorz Zęgota, jak dla mnie tak prywatnie, tak wyrobił się Grzegorz Zęgota w tej telewizji. Nie wiem, czy nie macie takiego wrażenia, że kilka lat temu, jak z Grzegorzem Zęgotą wywiad się robiło, to tak troszeczkę drżało wręcz, a teraz jak przychodzi, to pełną gębą światowiec.
Dysponuję archiwalnym nagraniem sprzed 10 lat.
I co, jak wygląda?
No to musielibyśmy wyemitować, ale postęp jest i to mówię bez żadnej ironii, zupełnie.
Panie Grzegorzu, to kwestia telewizji, rzeczywiście stał się pan takim pewniejszym siebie facetem dzięki kamerom? Czy uczył ktoś pana tego być może? Jak występować publicznie?
Dzień dobry państwu. Nie, nikt mnie nie uczył zupełnie spontanicznie. Chyba przyszło mi to wszystko samo. Przestałem się denerwować, stresować. Zupełnie na ludzie podchodzę do tematu. Nie zastanawiam się, co powiedzieć, jak powiedzieć, o czym mówić. Tylko mówię tak, jak po prostu jest. To, co, że tak powiem, ślina przyniesie mi na język i chyba tak jest najlepiej.
To niech ślina przyniesie na język opinię o Falubazie. Przed sezonem, 2.18. Wygrywacie z tym torem w końcu, czy tor ciągle wygrywa z wami? 1-0, przypominam, po pierwszym treningu w Zielonej Górze. Pognieźli już 1-1?
Wczoraj mogę powiedzieć, że już zremisowałem. Jest 1-1, bo już w zasadzie radziłem sobie dosyć dobrze. Już ten tor był przygotowany na tyle, że można było z pełną manetką odkręconą wjeżdżać w łuki i to jest właśnie taki tor, który... na którym powinniśmy zaczynać jazdy. Takie jazdy, jak mieliśmy przed tygodniem, no to uważam, że nie do końca były potrzebne, no bo dużo, że tak powiem, więcej niepewności gdzieś tam w nasze szeregi się wdało, bo a powinien być ten luz taki, który zawsze przekłada się na lepszą, efektywniejszą jazdę.
Zanim pan tu przyszedł, odbyliśmy chwilkę dosłownie rozmowy z Adamem Skórnickim na temat pańskiej roli w drużynie, to ja teraz kolegów chcę zapytać, czy wy jesteście zdziwieni tym, że Grzegorz Zęgota jest doparowym zawodnikiem, a nie prowadzącym parę, nie liderem? Czy dziwicie się, że nie obdarzono takim zaufaniem Grzegorza Zęgotę? Za chwilę pana Grzegorza zapytam o tą rolę, natomiast panowie, jak to widzicie? Ja miałem wrażenie, że naprawdę Grzegorz przychodzi, pan Grzegorz, i będzie tutaj jednym z tych facetów typu Dudek, Protasiewicz, Zęgota, ta trójka liderów prowadzących, jeszcze Zielonogórzan pali.
Ale
tak?
To też nie odwracajmy tego w drugą stronę. Znaczy ja uważam tak, liderem jest gość, który po prostu zdobywa jak największą liczbę punktów i jest razem z drużyną, ale to nie znaczy, że musi być prowadzącym parę też, żebyśmy tego tak moim zdaniem nie utożsamiali. Oczywiście na samym początku być może. Ja też się spodziewałem, że Grzegorz chyba z Michaelem Jepsenem będzie tak pod trójką, czwórką załóżmy. Tak liczyłem, bo już sobie myślałem, że piątka, czwórka w 13 biegu to będzie Protasiewicz z Duńczykiem, a Grzegorz będzie tym prowadzącym parę, ale to, że Grzegorz jest pod czwórką, to nie znaczy, że trener Adam Skórnicki mu nie ufa. Może taka koncepcja jest, a nie inna, że lepiej z Patrykiem Dudkiem się współpracuje, że może to będzie ta taka bardzo mocna uderzeniowa para, biorąc pod uwagę fakt, że Mikkel Jepsen-Jensen to jednak ma być też kolejny z naszych liderów. Nie zgadzam się z tym, że tylko ta trójka, tak? Protasiewicz, Dudek, Zęgota. Pamiętajmy o tym, że my mamy Duńczyka, na którego ja osobiście bardzo mocno liczę, bo to jest jeszcze niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o jego postawę w Ekstralidze. Dlatego tu uważam, że Grzegorz, owszem, jak najbardziej będzie liderem, a to, czy będzie jeździł pod czwórką, czy pod jedynką, ja akurat w kontekście Grzegorza nie przywiązywałem takiej wagi.
A że jak ty widzisz to zestawienie składu i w przypadku pana Grzegorza i w ogóle szerzej cały w takim razie?
Jak Grzegorz przychodził do Zielonej Góry, to myślałem, byłem przekonany, że ta pozycja Grzegorza będzie taką pozycją wymienną. To znaczy, że spodziewajmy się też tego, że Grzegorz teraz jedzie pod czwórką, ale później pojedzie pod trójką. Może niekoniecznie pod jedynką, tak? Bo to jest też otwarciem. Ale ja tam się spodziewałem bardziej Patryka Dudka.
Miałby być takim jokerem, czy patrzymy, Grzegorz dobry, to przestawiamy na prowadzącego?
Moim zdaniem dużo tutaj będzie też zależało od tego tak naprawdę, czym dookoła trener dysponuje, tak? Bo Grzegorz jest ważnym elementem, myślę, że bardzo ważnym. I ta czwórka w kontekście, Maciek powiedział wcześniej, że ten bieg przed nominowanymi będzie jechał z Piotrem Protasiewiczem. Tarasiewiczem, że tam może Jensen by pojechał. Moim zdaniem dużo też będzie zależało właśnie od dyspozycji Piotra Protasiewicza, gdzie tego Grzegorza ustawić, czy wspomóc bardziej Piotra, czy też można zaryzykować i słabszego zawodnika wystawić pod czwórką, a Grzegorza wtedy spokojnie na przykład na trójce, bo później będzie jechał z juniorem i sobie spokojnie poradzi, więc no tutaj dużo jest takich elementów i też przychylałbym się do tego, co powiedział Maciek, że niekoniecznie patrzmy 1, 3, 5 to są liderzy, a 2, 4 no to tacy tam uzupełnieni i w zależności.
Słabsi teoretycznie.
Bardziej, tak? Jeżeli tak patrzymy na rolę Grzegorza, to nie widziałem w żadnych swoich rozważaniach Grzegorza pod dwójką, a to się uznaje, że jest ten najsłabszy senior. Tak?
To Grzegorz Zęgota, jaki chciałby mieć numerek najchętniej?
Wszystko tobie wiemy już.
15 na koniec meczu.
Ja bym polemizował jakoś mocno na tym tematem. Lider zespołu radzi sobie z każdego numeru i tutaj, tak jak Maciej wspomniał, bez względu na to, jaki numer byśmy nie mieli, no to jak się jest z tym liderem...
Ale
no
mimo
to...
wszystko, słuchajcie, ale mimo wszystko to jest jakiś wyznacznik, jak się wstawia zawodnika pod jedynką, trójką czy piątką, jakby pokazuje się w ten sposób, że to jest mój lider, to jest ten mój gwiazdor, nie chodzi mi, że tam gwiazdorzy jakoś, tylko ten, który najwięcej punktów może zdobywać,
odwróćmy sytuację, Adaś mi powie, że może troszeczkę trudniejsze zadanie z racji tego, że może... Powami bardziej, a nie mniej. Też jak można to na to spojrzeć. Ja każdą decyzję Adasia szanuję. To, że jadę z czwórki, no to w żaden sposób nie jest dla mnie krzywdzące. Wręcz takie...
Przyzwyczajony.
Do tej sytuacji jestem przyzwyczajony i prawdziwego mistrza, że tak powiem, poznaje się wtedy, kiedy sobie radzi w każdych warunkach, no, a nie w takich, jakie mu pasują.
To miało znaczenie dla ciebie? Bo też cię wystawiano jednak jako prowadzącego parę z juniorami.
No i ja mam, że tak powiem, jak zawodnik w piłce nożnej. Z różnych pozycji można na mnie tutaj, powiem, liczyć i chyba to jest, raczej dodaję, że tak powiem, w moim wypadku jestem tą wartością dodaną, bo można mnie i do pary, i jako lidera zespołu, i z piątki, może z jedynki jeszcze nie, jak tutaj Andrzej wspomniał, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu również powiecie tutaj, spotykając się przed meczem czy po meczu, że faktycznie no, byłem w błędzie, na jedynkę też można śmiało na Grzecha postawić.
Czyli może być obrońcą, napastnikiem, bramkarzem.
Fantastyczny start, Grzegorz ma przecież fantastyczny start, może to będzie też ważne. No.
A czy pan się czuje pan to, że zielonogórscy kibice tak dla pana bardzo mocno stawiają, bardzo mocno liczą, ta tak zwana presja gdzieś może się pojawić, że Zęgi to ma być naszym chłopakiem z Zielonej Góry, który tutaj rzeczywiście trzaska dużą ilość punktów?
No znaczy ja przyznam szczerze, że skupiam się na sobie, na pracy, którą mam do wykonania, na tym, co jest jeszcze do poprawienia, do ulepszenia i jakby nie do końca rozważam to, jaka presja na mnie drzemie, no bo presja, że tak powiem, nie pomaga w jeździe, wręcz trzeba gdzieś tam odsuwać to na bok, mi się to na razie skutecznie udaje, więc tak mówię, skupiam się na sobie.
Ten jeden trening, który dzisiaj będzie już tylko, to już wystarczy, żeby wygrywać z torem spokojnie i żeby do Tarnowa jechać na luzie, na tym luzie, o którym pan mówił po treningu i po Gnieźnie, także potrzeba jazd, żeby zyskać tego luzu, a nie spinki takiej zimowej.
No może tych treningów mogło być więcej na naszym torze, ale warunki były takie, jakie były i nie mogliśmy tutaj nic zrobić więcej. Trening, który odjechaliśmy wczoraj, już był takim treningiem, na który ja bardzo długo czekałem i to, co udało mi się przejechać wczoraj i te kółka, które odjechałem, no to uważam, że mocno pchnęły nas wszystkich, nie tylko mnie, do przodu, bo każdy poczuł tą swobodę taką na tym motocyklu, jak jeździliśmy w Gnieźnie czy w Ostrowie. W Ostrowie może warunki były akurat dobre, ale już jeśli chodzi o same Gniezno, no to ten tor był taki mocno ryzykowny i jeśli mam mówić o sobie, gdzieś jeszcze cały czas z tyłu głowy były wspomnienia sprzed lat, kiedy tam odniosłem ciężką kontuzję na początku sezonu, więc gdzieś to jakby nie patrzeć w mojej poświadomości głęboko jeszcze dawało takie siwe znaki, ale już ostatni wyścig w sparingu, który odjechałem, powiedziałem, nie, starczy, nie można tak dalej, no trzeba jakby się odblokować i to, co było, to już historia i skupiamy się na tym, co jest. I to mi się udało zrobić i ostatni wyścig uważam, że odjechałem bardzo dobry, z dosyć mocną przewagą, jechałem na metę, więc To był taki krok, który myślę, że już pozwoli mi złapać ten luz na motocyklu. Dodatkowo ten trening wczorajszy w Zielonej Górze. No, tego brakowało, że tak powiem.
Słuchajcie, to porównajmy, bo niestety czas nas goni i będziemy kończyć. Porównajmy Falubas i Unię w takim razie. No papier, no wiadomo, niewiadoma, wielka, wszyscy nie wiadomo, co tam właściwie prezentują, jak się w niedzielę zaprezentują. Po kolei, panowie. Andrzej najpierw. Falubas kontra Unia, czyli trójka liderów, jak już czepialiśmy się tych liderów i doparowych w takim razie, czyli armada duńska i armada duńsko-zielonogórska w Falubazie. Jak to wygląda według ciebie na 3+?
O, ta armada duńska wydaje się, że jednak postawiłbym, bo nic mi nie daje powodu do tego, żeby liczyć na to, że Pedersen czy Kildemand będą zawodnikami naprawdę takimi topowymi, chociaż oczywiście nie odbierając im umiejętności. Uważam, że Jensen jest jednak zawodnikiem lepszym i to, że Adam Skórnicki stawia na niego pod jedynkę, to może świadczyć o tym, że naprawdę jest dobrze przygotowany do sezonu i będzie silnym zespołem, zawodnikiem. Jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę liderów, oczywiście Bierę, doskonale znający swój tor w Tarnowie, może być tutaj zawodnikiem silniejszym od Piotra Protasiewicza, szczególnie w tych pojedynkach, kiedy będą jechać razem, no ale Patryk Dudek powinien też sobie poradzić ze swoim rywalem, więc
na plus
2-1.
Na plus, okej. Okay. Tak. Maciej, druga linia, jeśli mogę prosić, czyli u nas Zęgota, właśnie siedzący tutaj obok nas, Junior Zgardziński i Kacper Gomulski jeżdżący z Jensenem kontra Mroczka, Jamruk i Junior.
Znaczy ja myślę, że powiem wprost, Falubas na papierze jest mocniejszą drużyną i czy to biorąc pod uwagę tę drugą linię, czy liderów w każdej formacji, może poza juniorską dałbym na plus jednak, bo Rolnicki to nie jest może wielkie nazwisko, jeśli chodzi o juniorów, ale jest na swoim torze i myślę, że jakąś powtarzalność może złapać i w starciu ze Zgardzińskim i Niedźwiedziem tutaj może być minimalnie na plus, natomiast biorąc pod uwagę cały zespół nasz i Tarnowski, w każdej formacji uważam mamy mocniejszy minimalnie bądź więcej, mamy lepszy zespół, natomiast ja się boję takiej jednej rzeczy, bo przypominam sobie nasze wycieczki do Tarnowa i...
Albo powroty deszczowe, tak, albo tak. Powroty...
To była inauguracja.
Ale w wielu przypadkach, było tak, nie wiem czy pamiętacie, już teraz mi trudno skonkretyzować, mamy mało czasu, że byli żużlowcy, na których nikt nie liczy. My tutaj dyskutujemy o Unii w kontekście Pedersena, Kildemanda, a ja się boję, że na przykład taki Jamruk wyskoczy i zdobędzie 12 punktów, tak? Na przykład. Albo Mroczka. To są żużlowcy nietopowi, jeśli chodzi o polską ligę, ale oni jeżdżą u siebie.
I to pierwszy mecz, jak mówiliśmy, tak. Różne rzeczy mogą się dziać.
Bym powiedział takiego dużego znaku zapytania, jeśli chodzi o Unię w kontekście tych żużlowców, na których się nie stawia. Kto wie, czy nawet nie bałbym się o to bardziej niż o ten tercet duński, o którym wszystko już powiedziano i myślę, że oni nie są aż tak mocni, jak wydaje się w Tarnowie.
A Grzegorz Zęgota czego się boi przed meczem w Tarnowie?
Niczego.
Jakbym miał się bać, no to po co tam jechać? No jedziemy powalczyć i...
Nie, no mówię w takim sensie, jak koledzy omawiali skład, czy może któregoś z zawodników Tarnowa obawia się pan?
Z nikim i z Peterem jeździłem w Unii, więc...
Różnie to z nimi chłopaków, na torze bywało.
Trochę poznałem bliżej, bo to zawsze jak się jeździ w jednym zespole, no to ten kontakt jest większy. Jeśli chodzi o Nikiego, no to tak jak mówicie, tutaj już powiedzieliście w zasadzie wszystko. To jest facet, który już ma sporo tytułów na koncie, może już kolejnych nie będzie, ale mimo wszystko te doświadczenie, które ma, no to nikt mu nie zabierze. Peter Kildemand od kilku sezonów jedzie poniżej swoich oczekiwań i na pewno ta zmiana, którą zrobił, liczy na to, że jakby ta karta się dla niego trochę odwróci i również może być miłym, że tak powiem, zaskoczeniem, miłym może niekoniecznie, ale zaskoczeniem dla nas. A Kenneth Bierno to jest zawodnik, który już od lat pokazuje swoją dobrą jazdę w lidze, zawsze można na niego liczyć, owszem może zeszłoroczny sezon był dla niego sezonem ligę niżej, że tak powiem i było mu trochę prościej, aczkolwiek to nie do końca tak zawsze jest, że ta pierwsza liga no to jest łatwiej, prościej i w ogóle wszystko jedną ręką się odbywa jazda. Ale to jest zawodnik, który myślę, że śmiało można też w jego wypadku na 10 punktów liczyć. Ja go też zresztą miałem okazję poznać, no bo jeździliśmy razem w Unii Leszno pierwsze dwa sezony i to jeździliśmy razem w parze, więc ten kontakt był dosyć mocny, więc Duńczyków znam i...
Dobra, muszę przerwać, panie Grzegorzu. To zapytam mniej więcej, niech pan odpowie tak jak Maciej. Czy Unia Tarnów na papierze, czy Falubas jest lepszy na papierze i kto wygra?
No, znaczy, to jest właśnie dobre pytanie, na które na ten moment nie ma odpowiedzi. Niedziela nam pokaże, kto jest lepszym zespołem. Unia Tarnów ma więc większy handicap, bo jedzie na własnym obiekcie. My jedziemy na wyjazd, ale jaka będzie siła rażenia zarówno nasza, jak i tarnowskiego zespołu, no to tak naprawdę ten pierwszy mecz ligowy.
To znak zapytania pewnie dzisiaj, tak?
Odpowie.
Dziękuję serdecznie, Grzegorz Zęgota, jak to mówiliście, doparowy lider, tak? Wspaniale, niech tak będzie. Andrzej Loch, Telewizja Polska Gorzów, Maciej Noskowicz, Radio Zachód, niedziela, godzina 19.
Dziękujemy.
Mecz Unia Tarnów, Falubas Zielona Góra, początek sezonu. Dzięki bardzo, dzięki. Pan Tomasz Ostrowski realizował nam program. Dziękujemy, panie Tomaszu, również. Do widzenia.
Do widzenia.
Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Również dziennikarze i kibice. Sport Cafe. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12.30. Sport Cafe. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.